Sejm dał zielone światło dla SAFE. Posłowie głosami koalicji rządowej uchwalili ustawę, która wdraża unijny program. SAFE to nisko oprocentowane pożyczki, które umożliwiają państwom członkowskim szybkie inwestycje we własną obronność na zakup sprzętu wojskowego. Przeciw była opozycja. Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak zwracał uwagę na to, że program ten może stać się narzędziem nacisków Unii Europejskiej na Polskę.
Rzucacie się na te pożyczki, nie mając w sobie za grosz refleksji, że Unia Europejska za chwilę powie, albo przyjmiecie nielegalnych migrantów, albo wstrzymają wypłatę.
Minister finansów Andrzej Domański argumentował w Sejmie, że nie ma bardziej efektywnego i tańszego źródła finansowania polskiej armii niż program SAFE.
Oszczędności wynoszą od 36 miliardów złotych w przypadku porównania do emisji obligacji skarbowych do nawet 60 miliardów złotych, gdy porównujemy koszty programu SAFE z kosztami emisji obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Ustawy nie poparli posłowie PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Polska ma być największym beneficjentem programu SAFE. Nasz kraj ma otrzymać blisko 44 miliardy euro. Pierwsze środki mają trafić nad Wisłę już w marcu. Polska dołącza także do grona państw NATO, które będą rozwijać zdolności umożliwiające rażenie wroga na dalekie odległości w ramach programu ELSA. Profesor Stanisław Koziej, generał w stanie spoczynku, ocenia, że program ELSA korelowałby z unijnym programem SAFE, który wciąż czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Taki plan współdziałania NATO z Unią Europejską zoptymalizowałby system obrony Europy, mówi generał Stanisław Koziej.
On powinien być rozwiązany w ten sposób optymalnie, że NATO zajmuje się prowadzeniem operacji obronnych. Natomiast Unia Europejska koncentruje się na przygotowaniu sił zbrojnych, przemysłu potencjału obronnego potrzebnego do obrony Europy, a NATO zajmuje się użyciem tego potencjału w razie potrzeby.
Umowę w tej sprawie zawarło 6 państw, oprócz Polski także Francja, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy i Niemcy. Polskie władze analizują ewentualne zaangażowanie się w nową misję NATO, Arktyczną Straż. Rozpoczęcie tej operacji ogłoszono w środę, a dzień później debatowali o niej ministrowie obrony NATO w ramach sesji plenarnej w kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który uczestniczył w naradzie, powiedział, że rząd przeanalizuje założenia nowej misji i zdecyduje o ewentualnym udziale w Arktycznej Straży.
Arctic Sentry, czyli Straż Arktyczna. Operacja, która została aktywowana, poproszeni zostali ministrowie obrony, żeby przeanalizować możliwości i rodzaj udziału w tej operacji.
Nowa operacja NATO ma zwiększyć zaangażowanie sojuszu w rejonie Grenlandii. Jest to pośrednio odpowiedź na wcześniejsze zarzuty kierowane przez Donalda Trumpa do europejskich sojuszników, że ci w nieodpowiedni sposób chronią Arktykę przed Chinami i Rosją. Po rozmowach prezydenta Trumpa z sekretarzem generalnym NATO miesiąc temu w Davos udało się wypracować kompromis i zobowiązanie do zwiększenia obecności sojuszników z Europy w rejonie Grenlandii. Po naradzie przedstawicieli państw członkowskich sojuszu w Brukseli padło również zapewnienie, że NATO nie zostawi Ukrainy. Władze w Kijowie mogą dalej liczyć na pełne wsparcie. Zapewnił o tym sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. Dzisiejsze rozmowy koncentrowały się na wzmocnieniu naszych wydatków, obronie oraz zapewnieniu dalszego wsparcia dla Ukrainy. I powiem jedno, to co zobaczyłem i usłyszałem nie przypomina żadnego innego spotkania NATO, w którym brałem udział. W ubiegłym roku w Hadze sojusznicy podjęli historyczne zobowiązanie do przeznaczenia 5% swojego PKB na obronność i bezpieczeństwo, tak aby NATO pozostawało silne oraz by odpowiedzialność za nasze wspólne bezpieczeństwo była sprawiedliwie dzielona. Pomimo zapewnień, że Stany Zjednoczone nie opuszczą NATO, spotkanie ministrów obrony w Brukseli dało początek nowej erze działalności sojuszu, w której Europejczycy w coraz większym stopniu przejmują inicjatywę od Waszyngtonu. przyszłym miesiącu może dojść do podpisania umowy USA-Iran dotyczącej porozumienia nuklearnego, poinformował o tym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Przestrzegł, że brak porozumienia może mieć poważne konsekwencje dla władz w Teheranie. Musimy zawrzeć tę umowę, inaczej to będzie bardzo traumatyczne. Nie chcę, by do tego doszło, ale musimy zawrzeć tę umowę. Mogli się z nami porozumieć już za pierwszym razem. Zamiast tego mieli północny młot i to będzie bardzo traumatyczne dla Iranu, jeżeli nie będzie tego porozumienia. Operacja Północny Młot miała miejsce w czerwcu zeszłego roku. Celem amerykańskich ataków były wtedy 3 irańskie obiekty nuklearne. W środę prezydent USA w Białym Domu rozmawiał z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Oświadczył potem, że podkreślił konieczność kontynuowania negocjacji z Iranem. Netanyahu wzywa administrację do wywarcia presji na Teheran, by ograniczył program rakiet balistycznych i zakończył wsparcie dla wymierzonych w Izrael ugrupowań terrorystycznych jak Hamas i Hezbollah. Izraelski premier obawia się, że negocjacje dadzą Iranowi zbyt dużą swobodę działania, mówi koordynator projektu Środkowy Wschód w Ośrodku Studiów Wschodnich Krzysztof Strachota.
Izrael jest tym państwem, które naciska na Amerykanów w celu ostatecznego rozwiązania problemu irańskiego, znaczy w wersji minimum pewnie rozbrojenia Iranu, znaczy likwidacji tego arsenału rakietowego i nuklearnego, w wersji maksymalnej doprowadzenia do zmiany reżimu. To jest też kolejny istotny problem, bo nawet gdybyśmy dopuścili, że Amerykanie z Irańczykami się porozumieją, to zawsze z tyłu pozostaje Izrael i możliwość indywidualnej akcji izraelskiej wymierzonej przeciwko Iranowi.
Jeżeli Trump zdecyduje się na akcję militarną przeciwko Teheranowi, będzie musiał działać bez wsparcia szerokiej regionalnej koalicji. W szczególnie trudnej sytuacji są kraje, w których znajdują się bazy wojskowe USA, Kuwejt, Katar czy Bahrajn. Iran ostrzegł, że może podjąć działania odwetowe przeciwko tym bazom. I to wszystko w tym wydaniu magazynu Mija Tydzień. Po więcej aktualnych informacji zapraszam na naszą stronę radiozagranica.pl.